Małgorzata Frymus, witam w piątkowej rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dziś profesor Tadeusz Markowski z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem w Uniwersytecie Łódzkim. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Panie profesorze, jest Pan doktorem honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i przyjechał Pan też na sesję naukową, ale chciałabym się na temat wyzwań naukowych z perspektywy Szczecina. A chciałabym się zapytać, jakie jest Pana idealne miasto w przyszłości, a może dzisiejsze?
Niektórzy opowiadają, że idealnym miastem już jest Kopenhaga, że jest to miasto, które idzie w stronę rozwoju, jak to niektórzy mówią, smart, zrównoważonego, a my chcemy nazwać się rozwojem regeneratywnym, a więc takim, który jest zgodny z zasadami przyrody i wprowadza systemy obiegu zamkniętego, oszczędza energię, dba o ludzi, jest solidarny, społecznie związane ze swoją grupą, dzieli się odpowiedzialnością.
A co to znaczy tak na dobrą sprawę idealne miasto? No bo myślę, że ilu ludzi, to tyle tych wizji życia w mieście idealnym.
No tak, po prawdzie to nie ma idealnego miasta, to jest marzenie, ale dobrze, że mamy marzenia. Możemy sobie wyobrażać, jak takie miasto idealne wygląda. Już przecież Arystoteles i Platon budowali koncepcję miast idealnych, licząc liczbę mieszkańców, która powinna satysfakcjonować i pozwalać na właściwe zarządzanie. Określano pewne struktury przestrzenne optymalne w formie koła, kwadratu, w którym dzielono siatkę ulic proporcjonalnie, przywiązując bardzo dużo wagi do proporcji geometrycznych, poszukując, powiedzmy, piękna w rozwiązaniach urbanistyczno-architektonicznych i przez to nakładając, jak to się mówi, na ludzi obowiązek właściwego zachowywania się w uporządkowanych strukturach przestrzennych. Ale to są takie pewne koncepcje utopijne. Współczesne miasta tak się nie rozwijają. Jesteśmy wielką masą ludzi, które każdy myśli o swoich prywatnych interesach. No i stąd powstaje problem, jak tą wspólnotą o różnych interesach, często sprzecznych, zarządzać we właściwy sposób.
Łódź jest zupełnie innym miastem niż Szczecin. Myślę o urbanistyce, myślę o strukturze miasta. My jesteśmy miastem tak naprawdę, jeżeli chodzi o centrum, wymyślonym w połowie XIX wieku. Jak pan przyjeżdża do Szczecina, gubi się pan? Niektórzy mówią, że te nasze ronda, które dla nas są cudowne, są zgubne dla nich, nie potrafią sobie poradzić. Jak pan postrzega nasze miasto?
No, przyjechałem się ostatnio i wygląda bardzo pięknie, szczególnie jak się ma dobrego przewodnika. Odnosi się wrażenie, że miasto jest uporządkowane, estetyczne, ma ciągi pieszo-jezdne, więc wydaje się być przyjazne dla mieszkańców. Natomiast różnie to bywa w godzinach szczytu. Zresztą te idee miast planowanych w odpowiedni sposób różnie wyglądały. Czasem plany miały zmylić wroga, który miał zaatakować miasto. Tak był projektowany na przykład Waszyngton. Łódź jest miastem też zaplanowanym, ale pod kątem technologii produkcji sukna, czyli tkanin lnianych. Ta ulica Piotrkowska, najdłuższa w naszym mieście, to przecież na jednym początku zaczynało się uprawiać len, na drugim kończyło się tkaninami, więc to narzuciło pewną strukturę urbanistyczną. Było to miasto industrialne, podporządkowane tej funkcji. No, Szczecin miał inne założenia, a poza tym tutaj wyraźny jest wpływ planowania przestrzennego niemieckiego, w którym ta kultura planistyczna od dawna była silniejsza, mocniejsza i ten porządek przestrzenny jeszcze właśnie w Szczecinie możemy zauważyć.
Ale pan się nie zajmuje urbanistyką, choć myślę, że w zarządzaniu miastem, bo tym się pan przede wszystkim zajmuje, gdzieś ta urbanistyka ma oczywiście znaczenie. Na co się zwraca najbardziej uwagę dzisiaj, kiedy się mówi o zarządzaniu miastem? Myślę, że też będziecie o tym mówić od 11 już na ZUCie.
No, miastem, jak się zarządza? Miastem zarządza się przede wszystkim poprzez przestrzeń. Bo tutaj największą rolę odgrywa rynek nieruchomości, deweloperzy. Zabudowujemy tą przestrzeń, a więc rzeczywiście urbanistyka i planowanie przestrzenne jest podstawowym narzędziem kształtowania przestrzeni. Na podstawie tej struktury przestrzennej zbiera się również określone podatki. Przecież płacimy podatki od nieruchomości. Gdyby były podatki związane z wartością danej działki, tak jak na przykład jest w Niemczech. Wtedy ten związek pomiędzy ładem przestrzennym a dochodami budżetowymi byłby ewidentny. U nas tego takiego czystego związku nie ma, więc pod względem ekonomicznym nie mamy odpowiedniego bodźca.
Mówi pan, że są w Niemczech są takie sytuacje, że jak mieszkam w dobrej dzielnicy, w dobrym miejscu, w ładnym miejscu, niezwykłym miejscu, to trochę płacę większe podatki. W związku z tym to, że lepiej mieszkam, jest też droższe?
A oczywiście. Bo jeżeli płacimy podatek od wartości procentowy, jest wyceniana nieruchomość co jakiś czas, to droga działka daje większy przychód miastu.
Nie wiem, czy tak głośno możemy o tym mówić, bo dzisiaj te wyzwania naukowe z perspektywy Szczecina będziecie omawiać i nie wiem, czy można takie podpowiedzi naszym włodarzom też dać. Kiedy myślimy o zarządzaniu, nie wiem, czy pan też o tym myśli, to myślicie o tym, żeby było więcej zieleni, mniej samochodów, żeby było czyste powietrze, to też się bierze pod uwagę? Czy to...
Oczywiście, no to są potrzeby ludzkie, je definiujemy dość szeroko i warunki życia, w których elementy przyrody, dostęp do zieleni jest odpowiednio zdefiniowany. Czasem włodarze zamiast myśleć w sposób kompleksowy, jak ma miasto się rozwijać, aby gwarantowało trwały rozwój i było atrakcyjne dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, kieruje się pewnymi hasłami populistycznymi, sposobami finansowymi, pewnymi ideami, które się pojawiają w różnych grupach nacisku. Pojawia się na przykład hasło uspokojenia ruchu, więc wszyscy zawężają ulice, poszerzają chodniki, wprowadzają zieleń we fragmentach miasta.
Albo stawiają słupki.
Albo stawiają słupki, przerzucając powiedzmy problemy z jednego fragmentu miasta na drugi. Można to oczywiście rozwiązać w sposób inny poprzez optymalizowanie w planowaniu przestrzennym, posiadając pewną długookresową wizję, która powinna być przygotowana przez oczywiście ekspertów, którzy tą problematykę znają, natomiast odpowiedzialność no i za wdrażanie tych planów bierze na siebie władza.
No, przygotowujecie takie plany. Ja tutaj widziałam udział pana w naprawdę wielu gremiach. Jest pan też nie tylko badaczem, ale też społecznikiem. Chętnie pan pracuje na rzecz lepszej przyszłości, byśmy powiedzieli. No, ale mam pytanie, czy włodarze słuchają? Czy ci, którzy rządzą miastami, słuchają was, naukowców?
Łatwiej jest czasami sprzedać ideę w innym mieście niż w mieście własnym, dlatego że zawsze jest się postrzeganym, jak się z konsultantem, że ma się jakieś tutaj na miejscu własne interesy, więc łatwiej mi jest doradzać, powiedzmy, czy w Krakowie, czy w Rzeszowie. Kiedyś przyjeżdżałem i do Szczecina, mając różnego rodzaju projekty związane z rozwojem lokalnym i regionalnym. Natomiast no, w Łodzi staram się jak najwięcej być użyteczny. Działam w Miejskiej Komisji Urbanistycznej, wypowiadam się w mediach publicznych, pokazując błędy. No, często nie jestem przez to lubiany, ale uważam, że ja powinienem się za to lubić.
Znaczy, raczej no, tak delikatnie pan odpowiedział na to pytanie. No nie bardzo słuchają. To znaczy, my Polacy mamy taką cechę, że trochę wiemy lepiej, ale jak już jesteśmy przy władzy, to wiemy najlepiej. Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby to potem rozejrzeć, ale z jednej strony na przykład my w Szczecinie mamy plan rozwoju miasta już przynajmniej od może 15, może 20 lat. Nazywa się Floating Garden 2050 i pamiętam, że kiedy powstawał, to było jakieś marzenie. Dzisiaj to zaledwie 25 lat do spełnienia tego marzenia. Na pewno zna pan troszkę te założenia i coś się dzieje według pana? Idzie w tym kierunku tej realizacji tych planów, czy nie bardzo? Czy tym razem włodarze, mimo że to jest na ich zamówienie, nie bardzo słuchali twórców?
No tu można popatrzeć trochę na to systemowo, jak w ogóle w Polsce dzieje się z pięknymi wizjami i ideami. Każde właściwie miasto musiało mieć opracowaną jakąś strategię. W Łodzi na przykład mamy strategię rozwoju przestrzennego, którą się chwalono przez parę lat, natomiast nie jest ona operacjonalizowana, nie przekuwa się tego już na określone projekty z konsekwentną realizacją. Samorządy nie mają stabilnej sytuacji finansowej, więc są zależni od darczyńców i szafarzy środków finansowych, przede wszystkim z Unii Europejskiej. I przy różnego rodzaju grach politycznych czasem te środki się pojawią na jakieś projekty, czasem nie. I stąd nawet najpiękniejsza wizja nie jest realizowana, tylko jest wizją oportunistyczną, czyli wychwytywaniem tych środków, które się pojawią. Dobrze, że te ramy są, prawda, bo łatwiej jest uzasadnić pozyskanie środków finansowych, ale niestety nie mamy najlepszego systemu finansowania stabilnego, który by gwarantował, że 80-90% projektów, które realizujemy, jest z tak zwanych środków własnych. Coraz częściej mamy dary, prezenty, szafarzy ze szczebla centralnego, które zmieniają różne podejścia do rozwoju.
Na szczęście u nas się kilka razy zdarzyło zrealizować chociażby Filharmonia czy Centrum Dialogu Przełomy. Udało się zrealizować rzeczy, które są niezwykłe i bardzo dobrze postrzegane na świecie. Panie profesorze, no chciałabym właśnie o deweloperach porozmawiać. Myśmy w Szczecinie mieli, być może pan o tym słyszał, tutaj niedaleko na Szymanowskiego, taki problem, że ktoś chciał wybudować, nawet rozpoczął budowę domu w miejscu, które no, na pierwszy rzut oka w ogóle jest bez sensu, bo zasłania, niszczy, burzy. Dlaczego deweloperzy nie widzą, że robią krzywdę miastu, może i sobie?
No dlatego, że mają system finansowania swoich inwestycji, który sprzyja zyskom realizowanym krótkookresowo. Gdyby deweloper, tak zwany deweloper, musiał jeszcze odpowiadać za czas eksploatacji swojego budynku i na przykład 10-15 lat by liczył na zwrot zysków, wtedy by się okazało, że nieruchomość, którą sprzedaje w danym momencie, po dłuższym okresie czasu mogłaby się okazać mniej korzystna, no bo wywołałaby konflikty, problemy, kłopoty jakieś i wówczas pewnie ta kalkulacja, która by uwzględniała również dłuższy okres eksploatacji, zmieniłaby sposób myślenia. Natomiast deweloper traktuje przestrzeń jako miejsce dla maksymalizacji zysków. Czemu się nie dziwię? Wybiera takie miejsca, w których może uzyskać największe korzyści dla sprzedaży danego obiektu. A więc piękny widok z okna, tym się często sprzedaje, prawda? Nie myśląc o tym, że się zasłania innym. Z drugiej strony, w długiej perspektywie, jeżeli my pozwalamy na tego typu zabudowę, która pogarsza warunki innych, obniżamy wartość całego miasta. Czyli ponosimy wszyscy skutki.
Ale rzadko się o tym mówi.
No właśnie dlatego,
albo w ogóle,
że jeżeli spadnie wartość nieruchomości, to nie odbija się to w budżecie miejskim. My pobieramy opłatę za metr kwadratowy, a nie od wartości. Więc z punktu widzenia całego społeczeństwa podnosi krzywdę najbliższe otoczenie, a nie całe miasto.
A nie całość. Nie całość. No ale naprawdę, czy deweloperzy często to są ludzie pozbawieni, nie wiem, poczucia odpowiedzialności, estetyki? Naprawdę pieniądze wszystko przesłaniają? To jest taki czynnik, który pozwala im zapominać o takiej zwykłej, no powiedziałabym, uczciwości?
No z pewnością nie. Jest różna grupa deweloperów i mają różne interesy. W jednym mieście na przykład deweloper zachowuje się w sposób, jak to się powiedziało, społecznie odpowiedzialny, dba o to, bo ma tam swoją siedzibę i inaczej traktuje miasto mateczne, a inaczej, w którym realizuje inwestycje rozproszone, czyli tam działa jako oportunista, gromadzi pewne zasoby nieruchomości na rynku i potem stara się zmonetyzować te swoje zyski. My wiemy o tym, jak zachowują się deweloperzy, jak wygląda funkcjonowanie sektora budowlanego, dlatego świat wymyślił zasady planowania przestrzennego, standardy urbanistyczne, normy, które mają opanować tego typu presję, żeby uzyskiwać korzyści w dłuższej skali, a nie krótkiej skali działania.
No ale co, dzisiaj prawo pozwala? No bo powiedział pan, że mieliśmy plany. No wiem, że te plany zostały trochę zniesione, nie wszystkie uchwalone.
No właściwie według mnie nie mamy systemu planowania przestrzennego. Planowanie dotyczy przyszłości, natomiast jak u nas wygląda planowanie? Uchwalamy plany w tym miejscu, gdzież pojawił się deweloper, doprowadził do szkód i przed tymi szkodami się dalej chronimy, ogłaszając rozpoczęcie procesu planowania, przystępujemy do planowania, ale ten budynek, który został,
już jest,
bo dostał tak zwane warunki zabudowy, co jest działaniem pozaplanistycznym, bo to jest decyzja administracyjna, którą żeśmy przygotowali, żeby, jak to się mówi, przyspieszać procesy inwestycyjne.
No ale przecież doskonale wiemy, że to krzywdzi nasze miasto, nasze otoczenie, przyszłość naszych dzieci, więc dlaczego pozwalamy na to?
No, dlatego, że był pewien okres czasu, gdzie napłynęły środki z Unii Europejskiej i obawa, że nie mamy planów we wszystkich miastach, trzeba było wprowadzić jakąś zasadę pozwalającą na budownictwo, więc zinterpretowano zasadę sąsiedztwa na takich warunkach, że ona została zinterpretowana na uzyskiwanie zgody również na terenach, na których nie powinniśmy budować.
No ale panie profesorze, będziecie dzisiaj mówić o naukowych wyzwaniach, czy o wyzwaniach naukowych z perspektywy Szczecina. Wy nie jesteście naukowcy w stanie przygotować, pomóc szybko włodarzom, żeby te plany były uchwalone? To nie da się, bo ja o tym, że tych planów jest brak, słyszę już od jakiegoś czasu.
No dobry plan musi być dobry, po pierwsze, prawda?
Czyli ma ale to potrzeba rok, dwa na to?
No,
a ja już myślę, że dekadę mamy.
Opracować można szybciej, natomiast mamy tak długie procedury uchwalania wypowiedzi różnych służb, instytucji.
No ale jak nie zaczniemy, to nie zrobimy.
Oczywiście, to jest jedna rzecz, ale każdy plan niesie za sobą skutki finansowe i tego się wszyscy najbardziej boją. Jak raz się popełnia błędy, to potem wchodzimy w procesy prawne i uwikłanie. No jeżeli raz pozwolił się na przykład wejść na tereny zalewowe, to deweloperzy wchodzą w ten teren, bo ryzyko jest przerzucane potem na tego właściciela, który odkupi ten budynek. Natomiast jeżeli chcemy wprowadzić zakaz w tym miejscu, no to właściciele będą żądali rekompensaty. A więc póki nie ma katastrofy, nikt nie chce podjąć takich decyzji, żeby wycofać się z tego miejsca. Budżety gminne są za słabe, ponieważ te regulacje powstały w trybie rządowym. Przecież to Sejm i rząd zajmowały się przygotowaniem tego typu regulacji, to rząd powinien przyjąć na siebie sprawę rekompensat, ustanowić fundusz, który by umożliwiał.
Sugeruję, profesorze, że to jest bardziej skomplikowane niż mnie
to
się wydaje.
To jest bardziej skomplikowane. Mhm.
Poza tym, przecież mieliśmy przez wiele lat plany i jednak to nie było aż takie bardzo skomplikowane i trochę większy porządek był. A może mi się tylko tak wydaje, może wreszcie miasta się zaczęły rozwijać i dlatego my trochę widzimy tego chaosu, bo to chyba rozwój to zawsze trochę chaosu się gdzieś wkradnie.
No z jednej strony można tak powiedzieć, a z drugiej wydawało się w sposób naiwny, że zmieniając gospodarkę planową na gospodarkę rynkową, można było zrezygnować z planów zagospodarowania przestrzennego, bo je traktowano trochę jako system opresyjny, prawda?
A jak jest na świecie? Mają takie systemy, nazwijmy to, opresyjne?
No, każdy dobrze prosperujący kraj gospodarki rynkowej ma plan zagospodarowania przestrzennego, bardzo restryktywny, no przykładem jest Anglia, Niemcy. Już potem kraje socjalistyczne zaczęły to rozmontowywać. Przecież my w 1993 roku żeśmy podjęli ustawę o likwidacji planów miejscowych w Polsce, bo były opracowane według starych zasad, podobno nie uznając stosunków własnościowych, bo zmieniliśmy ustrój. I nadano rygor wprowadzenia planów we wszystkich gminach w ciągu 4 lat, co było oczywiście nierealne. I wytrychem stała się właśnie ta słynna ustawa o warunkach zabudowy.
Czyli prowizorka, jakbyśmy powiedzieli. Prowizorka, ja wiadomo, że w Polsce prowizorki są wieczne. No ale ja mam nadzieję, że pan pesymistycznie nie patrzy na rozwój miast, no bo zajmuje się pan tym cały czas i mam takie wrażenie, że jest pan piewcą jednak przemyślanego rozwoju miast i cały czas pan nad tym pracuje, więc kończąc naszą rozmowę, mam taką nadzieję, że jednak pan patrzy optymistycznie na to, jak się będziemy rozwijać.
No bo kapitalizm jest logiczny. Jak poniesiemy koszty, przychodzi kara i będziemy wracać do miast, bo koszty funkcjonowania w rozproszeniu są bardzo duże i olbrzymie i zaczynamy to już wszyscy odczuwać.
Mówimy w rozproszeniu, czyli o tym, że nagle ludzie mówią, w mieście się mi źle żyje, bo jest brudne powietrze, bo jest mało zieleni, więc wyprowadzam się za miasto, wracam do tego miasta tylko pracować. Ale dzisiaj mamy czystsze powietrze w mieście. Ja to sama widzę. Mieszkam w centrum Szczecina, kiedy zostały dookoła mnie zlikwidowane piece, no to moje parapety nie są brudne, a kiedyś były, trzeba było codziennie je
wycierać. No i zmieniła
wycierać.
Się funkcja przemysłu. Nie mamy już tyle przemysłu emisyjnego, niskoemisyjny albo wcale, a o innej funkcji, więc mamy inny dostęp do miejsc pracy, do urządzeń rekreacyjnych. Można zaprojektować miasta bardzo przyjazne dla człowieka.
Panie profesorze, chętnie wracamy do centrów miast. Nie będą one pustoszały? Jak pan to widzi?
Patrząc, co się dzieje w Łodzi, na terenach pofabrycznych coraz więcej przychodzi budownictwa mieszkaniowego i wielu Łodzian zaczyna wracać, ponieważ nie da się funkcjonować, dojeżdżając do miasta, tracąc w korkach godzinę w jedną stronę i godzinę w drugą.
A pan mieszka w centrum czy na zewnątrz?
Ja mieszkam do Śródmieścia, mam 6 kilometrów, także jestem blisko.
Jakby co, to rower zawsze...
I mam rower elektryczny, chętnie bym z tego ciągle korzystał, gdybym miał kompleksowo dobrze rozwinięty system komunikacji rowerowej.
No u nas jest też coraz lepiej, proszę państwa. Mam nadzieję, że jednak wszyscy będziemy myśleć o tym, żeby w mieście się żyło coraz lepiej. Mam też wrażenie, że w Szczecinie nie żyje się najgorzej. Ja lubię w naszym mieście mieszkać. Proszę po prostu przyjrzeć się, czy lepiej jest mieszkać w centrum, czy za miastem i dojeżdżać godzinę, pół godziny, ale to już państwa decyzja. Dzisiaj moimi państwa gościem był profesor Tadeusz Markowski z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem w Uniwersytecie Łódzkim. Bardzo dziękuję, że zechciał pan z nami.
Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję pani redaktor.
Dziękuję.